Szczęść Boże, szanowni słuchacze, w audycji na cztery łapy. Witam Państwa, Renata Dziedzic, lekarz weterynarii, wraz jak zwykle z towarzyszącymi mi wiernymi psinką Sabinką i małym Kajtusiem. Kochani, dzisiaj sprowadza mnie do Państwa temat bardzo szeroki i już na wstępie pragnę podkreślić, że absolutnie nie wyczerpiemy wszystkich zakamarków i wątków tego tematu, ale paradoksalnie chciałabym dzisiaj zacząć od podsumowania tego, o czym będziemy rozmawiać w przyszłości, a właściwie nie podsumowania, tylko wypunktowania najważniejszych, kluczowych informacji dotyczących, uwaga, chorób pasożytniczych naszych milusińskich. Temat dzisiejszej audycji to pasożyty, prawda i mity. Zacznę od tego, że dziś nie będzie szczegółowo na temat cyklów rozwojowych pasożytów, na temat form pasożytnictwa, na temat objawów, jakie niosą ze sobą choroby pasożytnicze. Dzisiaj postaram się Państwu przedstawić kilka kluczowych informacji, które jako świadomi właściciele powinniście mieć w głowie, żeby racjonalnie, bezpiecznie funkcjonować w towarzystwie naszych czworołapnych podopiecznych bez obawy o ich infekcje pasożytnicze, czyli mówiąc wprost, dzisiaj skupimy się na robakach psów i kotów. Robaki to pojęcie bardzo popularne, aczkolwiek generalnie podczas moich spotkań z Państwem, jako pacjentami moimi, jako osobami, które trafiają do lecznic weterynaryjnych, często spotykam się z pewnymi utartymi przekonaniami, półprawdami czy mitami i dzisiaj chciałabym je zbiorczo podsumować i zwrócić uwagę, które myślenie jest nie do końca prawdą, które myślenie zupełnie odbiega od wiedzy medycznej i co z czego wynika. Pierwszy komunikat, z którym bardzo często spotykam się, pracując w przychodni. Pani doktor, mój pies zaczął saneczkować, proszę tabletkę na odrobaczenie, bo zapewne ma pasożyty. Pierwszy mit. To jest półprawda, bo pogląd, że jeżeli psa, mówiąc wprost, swędzi odbyt, ma pasożyty, jest nie do końca prawdziwy. Wzięło się to stąd, że infekcje owsików u dzieci dają takie objawy bardzo intensywnego świądu tej okolicy. Dzieci są niespokojne, pobudzone, natomiast w przypadku zwierząt nie jest tak do końca. W przypadku, gdy zauważycie, że wasz pies się niepokoi, zagląda pod okolicę ogona, stara się pocierać pośladkami o dywan, trawnik, najprawdopodobniej problem nie leży tu w infekcji pasożytniczej, tylko w schorzeniach zatok okołoodbytowych. Albo nawet nie w schorzeniach, ale o sytuacjach, które wymagają po prostu krótkiej, szybkiej wizyty w gabinecie lekarskim i sprawdzenia stanu, mówiąc wprost, przepełnienia tych zatok. Kto z Państwa słuchał audycji o zatokach okołoodbytowych, ten wie. Kto nie słuchał, to niech teraz wie, że saneczkowanie u psa wymaga raczej konsultacji z lekarzem weterynaryjnym i krótkiego, czystego, prostego zabiegu, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja z zatokami, a dopiero w kolejności możemy myśleć o odrobaczeniu. Kolejny mit. Pani doktor, panie doktorze, potrzebuję tabletkę na odrobaczenie, bo mój pies, łamany na mój kot, ładnie je, a chudnie. Jest przyjęta w społeczeństwie powszechna opinia, że skoro mamy pasożyta przewodu pokarmowego, to tak jak sama nazwa wskazuje, pasożytnictwo to jest stan, kiedy coś w nas bytuje i czerpie korzyści naszym kosztem. Czyli mówiąc wprost, jeżeli mamy pasożyta, czy nasze zwierzęta mają pasożyta, to zgodzę się z tym, że on czerpie składniki odżywcze z tego, co my pobieramy, czy nasze zwierzęta pobierają. Natomiast, żeby postawić rozpoznanie, że nasze zwierzę chudnie, bo zapewne ma pasożyta, i należałoby go odrobaczyć, to jest zbyt duży skrót myślowy. Każdorazowo, gdy zauważamy, że nasze zwierzę chudnie i jesteśmy zaniepokojeni tym faktem, odrobaczenie zwierzęcia nie będzie błędem, aczkolwiek zawsze tutaj szukajmy fachowej pomocy lekarza weterynarii, bo przyczyn chudnięcia jest całe mnóstwo, a przyczyny związane z infekcją pasożytniczą to jest po prostu kropla w morzu potrzeb, które należy, czy w morzu objawów bardziej, które należy wykluczyć bądź zdiagnozować, jeżeli nasze zwierzę traci na masie ciała. Kolejny mit, z którym spotkałam się całkiem niedawno i powiem szczerze, byłam żywo zaskoczona, bo wcześniej takie informacje do mnie nie docierały. Spotkałam się z tym, że odrobacza się tylko i wyłącznie szczeniaki, które zmieniają dom, trafiają od hodowcy czy od poprzedniego właściciela do nowego domu i wtedy należy, cytuję, odrobaczyć raz a dobrze i będzie po problemie. dementuję tą informację, czy się z nią Państwo spotkaliście, czy nie, ale podkreślam, że nie ma skutecznego odrobaczenia raz na całe życie. Preparaty na pasożyty przewodu pokarmowego działają tu i teraz. Działają w momencie podania na pasożyty, które fizycznie znajdują się w przewodzie pokarmowym. To nie są preparaty, które zabezpieczają na pchły i kleszcze, które rozwijają pewien parasol ochrony i mówimy, że zwierzęta są zabezpieczone od dnia do dnia w jakimś okresie czasu. Czy nie działają preparaty na pasożyty, tak jak szczepienia, że zwierzę zaszczepione na wściekliznę i jeżeli jest wytworzone odpowiednie miano przeciwciał, jest to gwarancją tego, że to zwierzę na wściekliznę nie zachoruje. Nie, proszę Państwa, w przypadku odrobaczenia, podania tabletki na pasożyty, tego samego dnia, kolejnego, za tydzień, za dwa, nasze zwierzę przy kontakcie z formą inwazyjną jakiegokolwiek pasożyta jest z powrotem narażone na inwazję. Jaki z tego wniosek się wysuwa? Kolejny. Nawet jeżeli już odrobaczamy regularnie, to nikt z Państwa nie powinien dawać głowy na cacy, że jeżeli nasze zwierzę jest regularnie odrobaczane, przykładowo raz na kwartał, to na pewno nie ma pasożytów. Bo to jak gdyby, po pierwsze, preparaty chronią, ale tak jak mówię, tylko tu i teraz. Po drugie, w przypadku tak zwanego odrobaczania profilaktycznego, czy w ciemno, kiedy idziemy troszeczkę na skróty i kupujemy u lekarza weterynarii, czy w sklepie zoologicznym preparat na odrobaczenie i podajemy go naszemu psu, jest ryzyko, że nie odrobaczymy skutecznie naszego zwierzaka z tego względu, że gama pasożytów, które mogą dręczyć naszych podopiecznych jest bardzo duża. Jest bardzo wiele gatunków, bardzo wiele odmian, które mogą całkowicie sprawnie funkcjonować w przewodach pokarmowych naszych podopiecznych i nie tylko w przewodach pokarmowych. Natomiast podkreślam kolejny raz, nie ma cudownej tabletki i leku na całe zło, czyli nie ma środka, który daje nam stuprocentową gwarancję, że odrobaczyliśmy, czyli mówiąc brzydko, wytruliśmy wszystkie formy życia i żyjące w naszym psie czy kocie. Tak więc poniekąd odrobaczenie w ciemno ma swoje plusy, bo te leki mają stosunkowo szerokie spektrum działania i najczęściej trafiamy w to, co trawi, co jest przyczyną kłopotów naszych podopiecznych. Mam tu na myśli przede wszystkim glizdy i tasiemce. Natomiast dobrze przyjętą zasadą, czy dobrze przyjętą praktyką jest regularne badanie kału naszego podopiecznego i odrobaczanie, tak zwane celowane, jeżeli jest wtedy potrzeba. Po pierwsze, dobrze byłoby na podstawie objawów albo ich braku również ustalić z lekarzem prowadzącym, jak zebrać próbkę kału, jak przechować próbkę kału, z ilu dni ta próbka kału byłaby istotna z punktu widzenia badania parazytologicznego. Lekarz powie, w jakiej objętości tą próbkę dostarczyć, kiedy ją dostarczyć i wtedy mamy, mówiąc wprost, czarno na biało. Po pierwsze, jest pasożyt albo go nie ma. Jeżeli go nie ma, no to wniosek prosty, nie odrobaczamy, bo po co? Jeżeli są pasożyty, to po pierwsze wiemy, jaki to jest pasożyt. Po drugie, skoro wiemy, jaki to jest pasożyt, to jesteśmy w stanie określić jego cykl rozwojowy. Określając jego cykl rozwojowy, jesteśmy w stanie po pierwsze ustalić, gdzie ewentualnie nasze zwierzę się zaraża i można temu zapobiec lub nie. Po drugie, znając jego cykl życiowy, jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni preparat odrobaczający, tak? Taki, który działa na tego konkretnego pasożyta. Mało tego, jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni schemat odrobaczeń. Czasem jest tak, że wystarcza jednorazowe podanie leku, czasem trzeba zmienić lek na inny i podać go trzykrotnie. Czasem podaje się lek w określonych odstępach czasu, czasem wymaga to podawania codziennego przez przykładowo 7 czy 10 dni. Wszystko zależy od pasożyta, który w tym naszym zwierzaku bytuje. I kolejna kwestia, jak już wiemy, że nasze zwierzę ma pasożyta, bardzo często Państwo pytacie, a co z nami? Jak wiemy, jakiego pasożyta ma nasze zwierzę, jesteśmy w stanie Państwu określić, czy Państwo powinniście się obawiać, czy nie. Kolejny mit. Co ze zwierzętami niewychodzącymi? Czyli zakładam, że myślimy tu przede wszystkim o kotach, bo nie wyobrażam sobie mieć psa i nie wychodzić z nim na spacery, aczkolwiek takie sytuacje też się zdarzają. Więc generalizując, co ze zwierzętami, które nie wychodzą na dwór, nie mają kontaktu z spotkałem z brudnymi uliczkami osiedlowymi i w państwa mniemaniu nie są narażone na działanie patogenów. Otóż, szanowni państwo, wiadomo jest, że zwierzę niewychodzące ma znacząco mniejsze ryzyko narażenia się na infekcję, inwazję pasożytniczą, co nie zmienia faktu, że z tego domu wychodzimy my. I to my chodzimy po osiedlowych alejkach, to my chodzimy po trawnikach, to my chodzimy na skróty i nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie wcześniej czy później nie przynieśli na przysłowiowych podeszwach czegoś do domu. Stąd zwierzęta domowe, niewychodzące, odrabaczamy również. I albo znowu odrabaczamy w ciemno rzadziej, aniżeli psy, które normalnie bytują na zewnątrz, regularnie wychodzą na spacery, bądź na dworze mieszkają. Natomiast również dobrze przyjętą zasadą byłoby tu powrócenie do tematu i regularne badanie kału naszych podopiecznych, ustalone w jakim schemacie przez lekarza weterynarii. Kolejna kwestia, o którą już troszeczkę tutaj zaczepiłam, a mianowicie, że skoro zwierzę ma pasożyta, to my też jesteśmy narażeni. Kochani, też duży skrót myślowy, bo bardzo wiele pasożytów to są tak zwane zwierzątka czy robaki specyficzne gatunkowo. One mają swoich określonych żywicieli i często bywa tak, że jeżeli taki pasożyt X jest żywicielem na przykład psa, jego żywicielem jest pies, to wcale nie znaczy, że ten pasożyt ma rację bytu rozwinąć się w nas, w ludziach. Więc kolejny raz, jeżeli wiemy, że nasze zwierzę ma pasożyty, warto jest ustalić, jakiego typu to są pasożyty i wtedy wiemy, czy my jesteśmy bezpieczni, czy nie. Owszem, zdarzają się zoonozy, czyli tak zwane choroby pasożytnicze, które zagrażają ludziom. Niemniej jednak nie zawsze jest tak, że wymagana jest pilna interwencja lekarska u nas ludzi z tego względu, że zwierzę ma pasożyta. Skoro już mówimy o zoonozach, to jeszcze chwila refleksji na temat toksoplazmozy. Temu zagadnieniu też poświęciłam już całą audycję, bo mamy XXI wiek, a do tej pory sporo mitów funkcjonuje na temat kotów, toksoplazmozy i kobiet w ciąży. Podkreślam raz jeszcze i powtarzam, to, że kobieta spodziewa się dziecka, czy że planuje mieć dziecko, nie znaczy, że kot dotychczas będący domownikiem, członkiem rodziny, powinien być z tej rodziny usunięty, wyeredykowany, bo stanowi śmiertelne zagrożenie. Prawdą jest, że toksoplazmoza stanowi poważne zagrożenie dla rozwijającego się płodu, ale kot, który bytuje w domu, niekoniecznie jest źródłem zarażenia toksoplazmozą kobiety w ciąży. Proszę państwa, toksoplazmoza jest to pasożyt, który nie lata w powietrzu, nie zarażamy się nim jak grypą, w związku z czym przebywanie w pomieszczeniu razem z kotem nie znaczy, że jest ryzyko przeniesienia się toksoplazmozy. Szanowni państwo, owszem, toksoplazmoza rozwija się w kocim kale. Natomiast, żeby przybrała formę inwazyjną, czyli taką, któremu możemy się zarazić, te formy rozwojowe w tym kale muszą troszeczkę, brzydko mówiąc, pomieszkać. Więc w przypadku podstawowych zasad higieny, czyli ograniczenia kontaktu kobiety ciężarnej czy planującej ciążę z kocią kuwetą, albo sprzątanie tej kuwety, zachowując podstawowe środki czystości, czyli usuwamy świeży kał, zrobimy to w rękawiczkach, myjemy ręce po kontakcie z kuwetą, praktycznie minimalizuje do zera ryzyko zachorowania na toksoplazmozę w bezpośrednim kontakcie z kota. Natomiast całe ryzyko, szanowni państwo, to spożywanie form rozwojowych toksoplazmy, które znajdują się na przykład w piaskownicy, na przykład możemy się zarazić pracując w ogródku przydziałkowym, możemy się zarazić jedząc niemyte warzywa i owoce, czy jedząc, kosztując surowe mięso niepoddane obróbce termicznej. W ten sposób jesteśmy w stanie zarazić się toksoplazmozą, tak więc kochani, dajmy żyć naszym kotom, nie róbmy polowań niczym na czarownicę na te nasze koty, bo one są mniej winne ryzyku zarażenia toksoplazmozą. Co nie zmienia faktu, że ja bagatelizuję temat toksoplazmozy u kobiet, natomiast jeżeli państwo chcą mieć spokojne sumienie, są badania, które można przeprowadzić u lekarza weterynarii na obecność toksoplazmozy u naszego kota. Wtedy wiemy, czy jest ryzyko zakażenia, czy kot jest wolny od toksoplazmozy, czy nie. Jeżeli już jest sytuacja stresowa dla państwa, że kot jest nosicielem toksoplazmozy, kolejny krok, to my się badajmy, czy jesteśmy wolni od toksoplazmozy, czy już ją przechorowaliśmy. Bo bardzo często jest tak, że gro osób jest nawet nieświadomy swojego kontaktu kontaktu z toksoplazmą, a tylko zarażenie w ciąży jak gdyby niesie za sobą niepokój dotyczący rozwoju płodu. Kolejna, ostatnia już kwestia, o której warto pamiętać, że choroby pasożytnicze to nie tylko zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe to bardzo często objaw nieswoisty, który pojawia się przy szeregu chorób, których źródło daleko szukać od pasożytów czy od stricte żołądka, jelita. I w drugą stronę jest cała rzesza pasożytów, które dają objawy zupełnie inne aniżeli żołądkowo-jelitowe. Tak więc z jednej strony nie bagatelizujemy tematu pasożytów u naszych podopiecznych, po drugie pamiętajmy, rozsądnie jest przyjąć dobrą praktykę i rozsądnie od czasu do czasu ten kał zbadać, tym bardziej, że jest to badanie powszechne, bardzo tanie, bardzo proste do wykonania, bardzo miarodajne. I podsumowując, pamiętajcie, kochani, dbajcie o naszych podopiecznych, pamiętajcie, że nie bagatelizujemy pasożytów, ale to też nie zawsze jest tak, że wszystkim złym stanom zdrowotnym naszych podopiecznych możemy obwiniać pasożyty. I apel na koniec, jak co tydzień, sezon kleszczowy w pełni, kleszcze to również pasożyty, dbajmy o swoich podopiecznych, stosujmy ochronę przeciwkleszczową. Dziękując za uwagę, życzę Państwu wszystkiego najlepszego, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Thank you.